Dzień dobry Państwu, witam tym razem z Wrocławia. Jest 3 czerwca 2022 roku. To jest program Mondrale, nadawany w Radiu Reset Obywatelski w piątki od godziny 17 do mniej więcej 18:50. Program, w którym spotykam się z polskimi intelektualistami, twórcami, literatami, krytykami literackimi i tak dalej. Dzisiaj będzie mały wyłom, o czym zaraz powiem, bo nie spotkam się z Polakiem, ale z cudzoziemcem, ale proszę się nie martwić. Zdaje się, że umie dobrze po polsku i zresztą nie tylko po polsku. Przypomnę, że nasza audycja jest częścią projektu, który nazywa się Reset Obywatelski, który ma swój portal, który ma swoje studio w Warszawie, nagraniowe. To jest projekt medialny, obywatelski, a więc utrzymujący się z datków widzów, słuchaczy i bardzo proszę, żeby o nas nie zapominać, bo dzięki Państwa wpłatom, na przykład na Patronite albo na zrzutce, albo wprost na konto, my możemy w ogóle działać. A działamy na bardzo minimalistycznych, że tak powiem, zasadach, no ale zawsze jakieś koszty są i dziękujemy za wszelkie wsparcie. Ja osobiście panu Pawłowi z Rabarbaru, swojemu stałemu sponsorowi w szczególny sposób. Reset Obywatelski to nie tylko radio, ale no, moje zadanie to zagospodarowywać to pasmo piątkowe, popołudniowe. Zachęcam również do słuchania innych audycji. Drodzy Państwo, nasz dzisiejszy gość, jak powiedziałem, jest trochę inny, bo jest nie Polakiem, a jest mianowicie Ukraińcem. Nasze radio i nasze medium Reset Obywatelski angażuje się na ile może w pomoc dla Ukrainy. Podajemy numery kont na naszej stronie, można wpłacać na różne cele związane z walką Ukraińców, z pomocą dla uchodźców, no i jakby nieodmiennie prosimy o to. Nie puszczamy już hymnu ukraińskiego, bo jak Państwo wiecie, zostało to z punktu widzenia praw autorskich zakwestionowane, ale puszczaliśmy i byśmy chcieli to czynić nadal. Naszym dzisiejszym gościem jest ważny, bardzo ważny ukraiński intelektualista, pan Jurij Prochaśko. Nie wiem, czy mamy już z nim połączenie, bo mieliśmy pewne trudności, ale myślę, że to połączenie za chwilę nastąpi, bo jesteśmy na linii w każdym razie. A tymczasem ja opowiem, kim pan Jurij Prochaśko jest. A jest wieloma rzeczami czy osobami naraz. Urodził się w 70 roku w Stanisławowie, czyli ukraińskim Iwano-Frankowsku. Studiował we Lwowie. Jest psychologiem i psychoterapeutą, ale przede wszystkim jest ze studiów podstawowych germanistą. I chyba najważniejszą jego działalnością to jest tłumaczenie różnych rzeczy z różnych autorów niemieckojęzycznych, ale chyba także w drugą stronę. Wiem, że tłumaczył między innymi Freuda czy Heideggera, więc filozofów, ale tłumaczył też wiele literatury. A więc germanistyka, psychoterapia, pisanie książek o takim świecie niemieckojęzycznym zwanym Mitteleuropa, Europa Środkowa, to określenie, przynajmniej w języku niemieckim, obejmuje takie tereny, no, może nie do końca związane z Polską, może bardziej z Rumunią, właśnie Ukrainą zachodnią i południową, Austrią, tam gdzie mówi się po niemiecku, o Bukowinie, o tych terenach, gdzie Niemcy czy niemieckojęzyczna ludność od wieków żyła, na jakby peryferiach tego świata niemieckojęzycznego. Jurij Prochaśko pisał różne książki. Pisał też eseje o Lwowie, jest znawcą również Lwowa. Jest, trzeba można powiedzieć, pisarzem, intelektualistą, ale jest też no, głosem życia publicznego w Ukrainie, bo angażował się politycznie, angażował się w pomarańczową rewolucję i jest znany jako no, taki właśnie zaangażowany intelektualista. Funkcjonuje międzynarodowo. Silnie jest związany jako germanista, zwłaszcza z Austrią. Kiedyś był no, członkiem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, gdzie ja zresztą też miałem przyjemność w młodości być na kilka razy na stypendium. Więc to jest taka, można powiedzieć, ważna osoba tej intelektualnej sceny ukraińskiej. I ja pierwsze pytanie, jeżeli w ogóle już mamy pana Jurija, bo nie wiem, czy mamy, chyba realizacja nie pokazuje nam na razie pana i nawet nie wiem, czy w ogóle nas jeszcze słyszy. To w każdym razie najpierw chciałem zapytać o to, jak się no jakby ta klasa intelektualna ukraińska odnajduje w tej sytuacji wojennej trwającej 8 lat, ale w szczególny sposób, w szczególnym natężeniu przez ostatnie 3 miesiące. I to jest moje pierwsze pytanie o tym, gdzie są ukraińscy intelektualiści i w jaki sposób jakby no, pracują na rzecz swojej ojczyzny i czy życie intelektualne się toczy. O, dostałem wiadomość na czacie, jest już gość. Także witam pana. Jeszcze pana nie widzę. O, jest pan. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry.
Ja tutaj wiele ciepłych słów o panu mówiłem. Nie wiem, czy pan miał okazję wysłuchać.
Ale... Tak. Miałem.
Najważniejsze, aby usłyszał pan pytanie, więc jeszcze raz. Państwa jest tak jak w Polsce, bo to są społeczeństwa podobnej wielkości. No jest umownie kilkuset intelektualistów ukraińskich, z tego pewnie kilkudziesięciu funkcjonujących międzynarodowo. Pan jest jedną z tych osób. Chyba również pański brat, jak się domyślam, Taras, też taką osobą jest.
Tak.
I teraz no, rozumiem, że państwo się spotykacie, rozmawiacie, że trochę jest inaczej, to już te gazety pewnie trochę, nie, tak sobie wyobrażam, nie do końca regularnie wychodzą, może nie wszystko jest, nie wszystkie toasty, przepraszam za rosycyzm, żurnale, może nie ukazują się regularnie, może tych spotkań publicznych też jest mniej, no ale państwo funkcjonujecie. Chciałem zapytać, czy jako środowisko intelektualistów, czy państwo się jakoś no, zebraliście w sobie, porozumieliście i tworzycie no, jakąś taką wspólną przestrzeń?
Prawoteka.
Czy pracujecie też na rzecz, na rzecz swojej ojczyzny w tej sytuacji i jakiego rodzaju to jest praca? Bo chyba to nie jest czas na, powiedzmy sobie, sentymenty literackie, powiedzmy bukowińskie, to nie ten moment, ale jednak no, jesteście w jakiś sposób elitą narodu. To mnie bardzo interesuje. Jak się państwo odnaleźliście, znaczy pan osobiście i państwo, no, znajomi intelektualiści, jak się odnaleźliście w tym bardzo trudnym momencie zaostrzenia konfliktu z Rosją?
Tak, chciałbym chyba zacząć od tego, że mam takie wrażenie, może się mylić, ale mam takie wrażenie, że jednak większość tych ludzi, których pan tak uczciwie nazwał klasą intelektualną, to była chyba przygotowana na rozwiązanie tej wojny. Oczywiście, że było też na samym początku wojny, brzmiało bardzo dużo głosów, że ludzie zostali zupełnie zaskoczeni tym początkiem i że jednak nie myśleli, że to wszystko stanie się tak poważnie, ale myślę, że i to dla mnie jest jednak takim wskazownikiem, tak dla mnie osobiście to jest takim indykatorem poważności myślenia i staram słuchać i trzymać się też tych ludzi, dla których to nie było zaskoczeniem. Bo za dużo wskazywało na to, że jest ta wojna poważna, a na poważnie i że idea putinizmu jest bardzo niebezpieczna i traktuję po prostu bardzo poważnie to, o czym mówię. I w tej wojny to są tak dużo wymiarów tej wojny, może jak będzie czas, to możemy się zastanowić na niektórych z tych wymiarów, ale teraz chciałem powiedzieć, że wystarczyłoby już jednego albo dwóch, żeby się ta wojna zaczęła, żeby doszło do tej wojny, a tu dopiero wszystkie 15 albo 18, które ja tutaj baczę. Także staram się trzymać się i słuchać tych intelektualistów ukraińskich, tych moich przyjaciół i kolegów, dla których to nie stało zaskoczeniem. I oczywiście, że nie spotkałem jeszcze żadnego człowieka w Ukrainie, którego by ta wojna nie dotknęła, który by został niedotknięty tą wojną, a co dopiero tak zwani intelektualiści, a co dopiero zaangażowani intelektualiści. Oczywiście, że są bardzo, bardzo, bardzo aktywni, że reagują bardzo, bardzo aktywnie. I jakże chodzi o geografię, to są bardzo rozproszone teraz. Są nie tylko w swoich miastach. Szczęśliw jest ktoś, jak ja na przykład, albo jak mój brat, że nie musiał opuścić, jak na teraz, nie musiał opuścić swego rodzimego miasta, mego Lwowa, albo mego Stanisławowa, albo Stanisławowa jakiegoś Tarasa, mego brata, czy Jurij Andruchowicz, ale już nie dotyczy to na przykład większości albo poważnej części kijowskich intelektualistów. Bardzo dużo z nich są teraz w Lwowie albo też w Polsce. Wiemy, że Polska mieści teraz największą ilość uchodźców z Ukrainy. I są wśród nich bardzo wielu artystów i pisarzy, i poety, i też dziennikarzy. I jest ta klasa teraz bardziej aktywna niż zawsze. I jak chodzi o to, że jakie to są formy, tak? To są formy wywiadów, to są formy dziennikarskie, to są formy reportaży, ale też formy esejów. Znam niektórych ludzi, które potrafią pisać też prozę. Na przykład podziwiam ich. To jest coś, co dla mnie teraz jest nie do wyobrażenia. Ale w każdym razie każdy pisze bardzo, bardzo dużo eseistycznie i reportaży i bardzo się pisze na moment. Bardzo się pisze na przykład dla dzienników. Jeżeli chodzi o gazetę, to z gazetami jest ciekawa jest historia, bo nie ma w Ukrainie, ja wiem, że po polsku poprawnie to jest na Ukrainie, ale jednak będę już się trzymał tej naszej formy. W Ukrainie te papierowe gazety, te stare, dobre gazety, to oni zniknęli jeszcze bardziej wcześniej. Nie ma już ich praktycznie. Tam były różne takie czynniki, jak akurat to przejście lat 90. zbiegło się u nas z takim ubóstwem i z biedą i daleko nie wszyscy gazety, a tym bardziej to, co pan określił jako tłuste takie czasopisma, przetrwali. I akurat wtedy się pojawił internet, także Ukraina jest bardzo zdigitalizowana pod tym względem. Większość gazet, cała prasa, ale także czasopisma, eseistyka, wszystko się odbywa w internecie. Są portale wiadomości, jak na przykład Gazeta Wyborcza, dajmy na to, ma też swój portal, ale nie ma coś takiego jak odpowiednik papierowy, na przykład Gazety Wyborczej. Była taka gazeta bardzo poważna, taki tygodnik, który się nazywał Dzerkało Tyżnia, czyli Zwierciadło Tygodnia, i się trzymała dość długo, ale też chyba 2 lata temu przestało wychodzić w postaci papierowej i istnieje tylko i wyłącznie jako wydanie internetowe. Ale to też daje te możliwości takiej szybkiej reakcji. Jeszcze jedna rzecz taka charakterystyczna w Ukrainie teraźniejszej, tak samo jak chyba i wszędzie w Europie i w innych częściach świata, bardzo dużo intelektualistów są jednocześnie blogerami. Prowadzą swoje blogi, czy radiowe, czy prędzej YouTube blogi, czyli w różnych innych Telegram kanałach, czy jakichś innych gadżetach. Także reakcja jest bardzo, bardzo szybka i staram się śledzić akurat tą taką eseistykę teraźniejszą i muszę powiedzieć, że jest ona na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie tylko merytorycznie, ale też i estetycznie. I to jest też ważne. To jest też ważne. Bardzo, bardzo dużo intelektualistów, akademików, ludzi z akademii teraz piszą dla takich portali albo dla blogów. Także to obserwacja tej wojny i dyskusja społeczna toczy się bardzo, bardzo żywa.
Bardzo się cieszę, mam wrażenie, że my dopiero odkrywamy państwa. My sami, znaczy Polacy, jesteśmy, mamy słuszne poczucie pewnego prowincjonalizmu, a na prowincji jest tak, że wszyscy patrzą na metropolię. Najbliższa dla nas metropolia to jest Berlin, ale pewnie jeszcze dalej w inne stolice, na inne stolice patrzymy, a prowincje wzajemnie nie chcą się widzieć. Dopiero teraz uświadamiamy sobie, że kultura ukraińska i Ukraina to jest podobny do nas kraj, na podobnej pozycji kulturowej, w podobnym stosunku do Zachodu. Państwo przeżywacie teraz to i te możliwości i to otwarcie na świat i tą uwagę świata otrzymujecie, jak my najpierw w roku 80 i 81, a potem już troszkę mniej w roku 89. I to jest fantastyczne odkrycie dla nas, że po wschodniej stronie granicy mamy do czynienia z w pełni ukonstytuowanym państwem, narodem, który jest pod wieloma względami analogiczny, bratni, bo wcześniej dla Polaków Ukraińcy jakoś rozmywali się w wielości etnicznej czegoś, co prości Polacy nazywali ruskimi.
Ruski, tak.
Tak, ale to nie było słowo bardzo pejoratywne, ale też niezbyt przyjazne. Polacy nie odróżniali, a teraz odróżniają. To się stało w ciągu kilku lat i bardzo się z tego cieszymy. I w ogóle ja myślę, że nikt nie odczuwa zawiści rozczarowania, że mamy oto konkurencyjny kraj podobnej wielkości, siły, potęgi takiej kulturowej i że będziemy musieli się posunąć, tylko odwrotnie. My wszyscy jesteśmy, tak mam wrażenie, zachwyceni, że jakoś tak był jakiś brat, który gdzieś zniknął, a teraz się pojawił. I ja myślę, że to już tak zostanie i mam nadzieję, że zostanie i że zawsze będziemy się rozumieć. Ja sam na przykład, ja znam język rosyjski, a teraz zabrałem ochoty, żeby się nauczyć po ukraińsku. Nigdy wcześniej bym o tym nie myślał. Mój ojciec znał ukraiński, bo spędził pół wojny we Lwowie. Moja matka chodziła do ukraińskiego przedszkola podczas wojny, więc chyba też znał ukraiński jako małe dziecko. Mój ojciec zresztą zostawił, to przepraszam, że mówię o sobie, ale to jest a propos, bo pan jest z Lwowem związany. Mój ojciec zostawił taką książkę, od dawna nie żyje, Wspomnienia lwowskie i inne. I tam ta książka się zaczyna od takiej sceny, że on 3 września ucieka z Warszawy. Jako Żyda nie chcieli go do wojska przyjąć, był dorosłym już mężczyzną, ucieka pieszo na wschód i zjawia się w Stanisławowie pewnego dnia na rynku i nie wiedział, co ma z sobą zrobić, to poszedł do fryzjera i kazał się ogolić. I to było jego pierwsze wspomnienie z tego, co nazywano wtedy kresami, może to dzisiaj się nazywa. I teraz chciałem do tego kontrowersji, czy w Ukrainie, czy na Ukrainie się odnieść. Przede wszystkim ja jestem zachwycony, że pan mówi po polsku. Wiem, że wśród inteligencji ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej to jest dowód ważności, istotności kultury polskiej, która jest częścią w jakiś sposób również waszej kultury, dowód tego szacunku też dla tej kultury polskiej. To jest dla nas bardzo nobilitujące i bardzo to doceniam. Jak mówię, no my nie umiemy po ukraińsku, ale pewnie wielu z nas zacznie się uczyć. Ja mogę czytać gazetę po ukraińsku, ale nie potrafię nic mówić. No więc ten mój ojciec trafił do Lwowa i przeżył kilka lat we Lwowie aż do okupacji niemieckiej, potem wrócił do Warszawy. Moja matka jako dziecko była w tym, że Lwowie się ukrywała, była żydowskim dzieckiem. Mój ojciec też był Żydem, ale inne były jego losy, już mniejsze. W każdym razie chcę powiedzieć, że wielu ludzi ma swoją taką ukraińską kartę. I proszę pana, to jest chyba trochę tak, że wprawdzie oczywiście wszyscy wiemy, że na to oznacza terytorium niepaństwowe, kojarzące się raczej z geograficznie, z regionem geograficznym, na Słowacji, na Węgrzech, na Ukrainie, ale w tym szczególnym przypadku to trochę znaczy też jakby na kresach, dlatego że słowo Ukraina ze względu na swój źródłosłów kojarzy się z kresem. I ludzie tak sobie wyobrażają, że na Kresach czy na Ukrainie to jest trochę to samo. Przed wojną na Ukrainie to było określenie polityczne, mówiło się na Rusi, a jak ktoś powiedział na Ukrainie przed wojną, to znaczyło, że popiera dążenia niepodległościowe Ukraińców. No ale przepraszam, bo to nie ze mną jest wywiad, tylko z panem, ale tak chciałem sobie o tym jeszcze pogadać, żeby pan widział, jak bardzo jakby czujemy, że pan jest z nami, z naszych, prawda? Ale przejdę już do następnego pytania, bo ja nie możemy jako pańscy słuchacze teraz jakby nie skorzystać z pańskiej szczególnej wiedzy o sytuacji aktualnej. My się tym bardzo interesujemy. Wspomniał pan w swojej wypowiedzi o wielowymiarowości tej sytuacji wojennej. Co pan miał na myśli? Jakie są wymiary, których się nie domyślamy? No bo wiemy, że są wymiar bezpieczeństwa, wymiar ekonomiczny, wymiar polityczny dla sytuacji międzynarodowej, dla sytuacji wewnętrznej. A jakie są te nieoczywiste dla nas wymiary?
To chyba tak jest, że przede wszystkim to ja to postrzegam i większość Ukraińców postrzega to jako przede wszystkim po pierwsze wojnę historyczną. Czyli głęboko, bardzo, bardzo głęboko zakorzenioną w perypetiach stosunków, że tak powiem, wielkorosyjskich i ukraińskich. I te perypetie, te historie sięgają bez przesady XVII wieku i toczy się ponownie. Także można powiedzieć, że to są różne etapy takiej tego, co francuska szkoła annałów kiedyś nazwała longue durée procès, procesy długiego historycznego trwania. Przepraszam, bo mieszkam przy kolei i akurat jedzie pociąg, to chyba słyszeć go. Ale
w jakim mieście?
To jest na Huculszczyźnie, jestem w Delatynie, a przez Delatyn to jest taki węzeł ważny, tam są jedna koleja biegnie z Rachowa do Stanisławowa i dalej do Lwowa, a inna idzie do Kołomyi i dalej do Czerniowiec na Bukowinę i tutaj się spotykają. Ale przejechał ten pociąg, więc my to postrzegamy między innym tak jako kolejny epizod, szczególnie brutalny, oczywiście szczególnie krwawy, szczególnie podstępny, ale tak na to patrząc w sensie tych procesów długiego trwania, to jest kolejna wojna wielkorosyjska, czyli imperializmu wielkorosyjskiego, czyli szowinizmu przeciwko, już nawet nie powiem Ukrainie, ale przeciwko ukraińskości. I takich wysiłków tej ukraińskości nie dać życia było bardzo, bardzo dużo. Szczególnie bogaty na to jest wiek XIX, prawda, za zakazy używania języka ukraińskiego, pogromy organizacji ukraińskich, zresztą prześladowania takiego centralne takie zrzeszenia Kirylo Metodijewskiego, gdzie był działał wtedy nasz największy poeta Taras Szewczenko i za udział w tym stowarzyszeniu Cyryła i Metodia właśnie został przed carat wysłany do Kazachstanu jako żołnierz prosty i potem kolejne zakazy, ukaz emski ukaz i tak dalej, tak używanie języka i to się skończyło dopiero w roku 1905, kiedy ciśnienia tego ruchu ukraińskiego już było, nacisk był tak potężny, a Rosja tak osłabła w skutku wojny przeciwko Japonii. I w tym momencie, może gadam za dużo, to są takie dygresje, ale pan wie, intelektualiści to są skłonni do takich dygresji. Jeżeli chodzi o porównania, jeżeli chodzi o dyskursy dnia dzisiejszego, to bardzo często u nas nasze publicyści i analitycy porównują tę wojnę z wojną rosyjsko-japońską 1904-1905 roku. Pod tym względem, nie wiem, czy to porównania też jest, ma chodzenie w Polsce, czy dotarło takie porównanie, ale jest to bardzo, bardzo oczywiste, dlatego że wtedy w Nikołaj II też był przekonany, że Rosja ma takie wewnętrzne problemy i że kryzys tej władzy jest tak mocny, że trzeba znaleźć sobie takiego wróżka, takiego drobnego wroga, słaby kraj, przeciwko któremu można zrobić taką małą, zwyciężną wojnę. Ale to się obrnęło straszną klęską dla Rosji. i właśnie spowodowało tą rewolucję 1905 roku i potem kolejne rewolucje ludniową 17. I dopiero po 1905 roku został ten ruch ukraiński jakoś zaakceptowany przed carat, ale zaakceptowany oczywiście nolens volens, po prostu z musu, bo nie było innego wyjścia. A cóż to dopiero lata Związku Radzieckiego, cóż to dopiero terror bolszewicki przeciwko ruchu ukraińskiego, cóż to dopiero wojna białych, czyli monarchistów, przeciwko Ukraińcom na przykład w Kijowie, który na ten czas był, to chciałem też o tym wspomnieć, jeszcze bardzo i bardzo polskim miastem, oprócz tego wszystkiego. To się często bardzo mówi o Lwów jako polskim mieście, czyli Stanisławów, ale zapomina się, że Kijów był do drugiej połowy wieku XIX po prostu przeważnie polskim miastem. A potem rzeź uczyniona przez bolszewickiego generała Murawiowa w Kijowie, które bardzo, bardzo przypomina to, co się działo teraz w okolicach Kijowa, w Buczy, Irpieniu i w innych, w Borodziance i w innych miejscowościach, które się stały od końca marca po prostu imionami krwawymi. Jest znany na całym świecie, bo metody tego terroru były bardzo, bardzo, bardzo podobne. Już nie wspominam o terrory stalinowskim, o Hołodomorze i o tym, co my tutaj nazywamy odrodzenia rozstrzelane, czyli całkowite zniszczenie elit artystycznych, intelektualnych ukraińskich w 30-tych latach, wymordowania całej kohorty, kiedy od na przykład ilość pisarzy ukraińskich w Związku Pisarzy wtedy w Republice Charkowskiej, socjalistycznej ukraińskiej, liczyła ponad 500 osób, z nich przeżyło tę likwidację tylko trochę powyżej 40, czyli mniej niż 10%. Także, aby ten martyrolog skończyć już, postrzegamy to po prostu jako kolejny epizod tej długiej, długiej historycznej wojny wielkorosjanizmu przeciwko ukraińskości, kiedy to Rosja, Putin założyli, że Ukraina nie chce się ograniczyć takimi symbolicznymi deklaracjami niepodległości, a żeby wrócić do tego wątku metropolia i prowincja, a ma poważne namiary oddzielić, emancypować się od byłej moskiewskiej metropolii i udać się na zachód ze wszystkimi konsekwencjami. Wtedy stało się oczywiste, że ta wojna jest nieunikniona. Dalej mamy inny wymiar tego. Nie za dużo gadam.
Może... Bardzo proszę, to jest, ten program się różni od innych programów tym, że gość naprawdę może sobie mówić ile chce.
Aha, dobrze. Może nie o wszystkim będę mówić tak rozłogo. Dalej jeszcze inny wymiar tej wojny to jest taki postsowiecki wymiar, moim zdaniem, bo kiedy był koniec Związku Radzieckiego 31 lat temu, to było, spowodowało to bardzo dużo konfliktów i bardzo bardziej ostrych. Pamiętamy, z jakimi trudnościami i z jakimi ofiarami oddzielała się Litwa, co to kosztowało Gruzji. Pamiętamy wojny w Nagornym Karabachu i w Nachiczewanie. Zresztą pamiętamy wszystkie wysiłki Moskwy nie pozwolić na odejście, uzależnienia od siebie szczególnych całych krajów, całych nowo powstałych państw niepodległych, takich jak Gruzja, z stworzeniami tych anklawów, takich jak Abchazja, albo uzależnienie Mołdawii przez tą Transnistrię złej reputacji bardzo. I także sprawa z Ukrainą to było naprawdę tylko odłożona na później sprawa. To było tylko pytanie czasu, kiedy się zacznie właśnie to, co było spowodowane rozwiązaniem czy rozpadem tego Związku Radzieckiego. Także pod tym względem już mam drugi ten wymiar, mimo historycznego, to jest ten postsowiecki wymiar. Dalej mamy ten wymiar, który ja postrzegam jako, ja bym to powiedział, taki strukturalny. Moim zdaniem to jest immanentna logika takich reżimów faszystowskich de facto, takich logik reżimów, jakim jest putinizm, że on jest po prostu, ta logika jest militarystyczna per se i kiedyś musi doprowadzić do wojny. I ta wojna trwała już retorycznie, wojna przeciwko Ukrainie trwała retorycznie od samego początku i to się nasilało. I jakby ktoś, kto był niespecjalista, usłyszał na przynajmniej jeden dzień, co mówi propaganda, ale państwowa propaganda rosyjska o Ukrainie i Ukraińcach, to by po prostu stały włosy. To było niewiarygodne, to było systematyczne znieludnienie, znieczłowieczenia.
Odczłowieczenie.
Odczłowieczenie. Dziękuję, tak. Odczłowieczenia Ukraińców, tak, i podania ich całego państwa jako nie do państwa, jako jakiegoś takie butaforium, jako operetki, a Ukraińców jako niezdolnych, jakichś takich niezgrabnych, a idea ukraińska jako jakoś bozna, jaka niewiarygodna, obciążona jakimiś strasznymi zbrodniami i tak dalej i tomu podobnie. Dalej mamy oczywiście klasyczną wojnę dla utrzymania władzy. Tą wojną, jak już wieloma wojnami przed tym, Putin usiłuje skonsolidować swoją władzę, która to słabnie, to się wzmacnia. Pamiętamy Czeczenię, specjalnie drugą czeczeńską wojną, pamiętamy Krym. Zawsze po tym jego popularność bardzo wzrastała i to była taka kolejna próba rozwiązać taką małą, krótką, zwyciężną wojnę przeciwko tym nic nieznaczącym ludziom z ich failed states, z ich operetkowym państwem. I to mało wyglądać zupełnie inaczej. To mało skonsolidować ten reżim i zmobilizować społeczeństwo. Dalej mamy to, co by można było nazwać taką wojną dla, nie wiem, czy ja poprawnie tu użyłem tego słowa, odwlekania uwagi, tak?
Odciągania uwagi, tak.
Tak, odciągania uwagi od coraz się więcej pogłębiających konfliktów wewnętrznych w społeczeństwie rosyjskim, od sytuacji katastrofalnej, sytuacji demograficznej, od horrendalnej korupcji, od tego, że się tam naprawdę, tak naprawdę otworzyło się takie społeczeństwo feodalne. Taka jest klasa tych takich feodałów, wszechwładnych i klasa po prostu ludzi, którzy nie mają żadnych praw. I ta wojna była powołana do tego, żeby odciągnąć uwagę od tego. Oczywiście też jest to, i chyba na tym już będzie kończyć, chociaż są jeszcze inne dyspozycje, ale i to jest najbardziej istotne i na tym najbardziej istotnym chciałby kończyć. Moim zdaniem to jest typowa wojna kolonialna. Szczęśliwa ta kolonia, której się uda odejść od imperium bezkrownie albo prawie bezkrownie. Ale to jest rzadkość. Tak bywa, ale bywa dość rzadko. Ale bardziej typowym jest niestety inny przypadek, kiedy jak na przykład wojna za niepodległość w Ameryce. Tak też kosztowało, to była też wojna. I innych dużo, dużo wojen. To jest, dla mnie to jest typowa antykolonialna, antyimperialna wojna, kiedy Ukraina emancypuje się od konającego imperium.
Ja muszę przeprosić, oczywiście mówi się odwracać uwagę, a nie odciągać. Ja już tracę głowę, język tracę, więc mówi się odwracać uwagę. Nie bezkrowny, tylko bezkrwawy tak przy okazji i zwycięski. Tak już na porządku. Za chwilę zagramy piosenkę. I chciałem w związku z tym zapytać pana, kontynuując ten wątek, bardzo ciekawy i dziękując za te wszystkie wyjaśnienia, chciałem zapytać pana o pańską opinię, czy zgadza się pan z komentatorami mówiącymi, że Rosja po tej wojnie z Ukrainą będzie musiała doświadczyć niemal rozpadu, kryzysu ogromnego, tak jak po wojnie japońskiej doznała wielkiego kryzysu rewolucyjnego, tak jak po pierwszej wojnie światowej nastał bolszewizm, to również teraz to wyczerpanie wojenne i w jakiś sposób jednak uszkodzenie co najmniej tej oligarchii rosyjskiej może wzmocnić te separatystyczne ruchy, tendencje w tych różnych republikach związkowych. Czy podziela pan to zdanie, że Rosjanie zapłacą taką ogromną cenę dezintegracji w wyniku wojny w Ukrainie i że to będzie taki proces, w którym z jednej strony Ukraina okrzepnie jako zachodni kraj powiązany z Zachodem, a z drugiej strony Rosja będzie musiała się pogodzić z utratą części kolonii i pogłębiającą się zależnością od Chin? To jest moje pytanie takie geopolityczne, związane z komentarzami, jakie czytam w polskiej prasie. Ale teraz mała przerwa na piosenkę i odpowiedź po piosence.
Świetnie. Dobrze. Co pan puszcza?
To pani puszcza, pani realizatorka.
Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
No, nasz już seks powoli przestaje interesować, a zresztą wiemy o nim wszystko. Naszym gościem jest pan Juri bądź Jurko Prochaśko, intelektualista ukraiński, germanista, psycholog, autor książek o Mitteleuropa, czyli Europie Środkowej, eseista, no, znana i ważna postać ukraińskiej sceny intelektualnej. Rozmawiamy o, no, oczywiście o sytuacji, prawda, o wojnie i o historii. Znaczy rozmawiamy, ja słucham tego, co pan Prochaśko ma do powiedzenia, ale jednocześnie, no, jest między nami taki kontakt się nawiązuje, jak to między dwoma inteligentami, którzy się rozpoznają po dwóch stronach granicy, dotąd dosyć szczelnej, a teraz już bardzo przenikliwej. I ja jeszcze zanim wrócę do pytania o to, czy Rosja się trochę może rozpaść w wyniku tej wojny, to chciałem jeszcze powrócić do tych związków inteligencji polskiej i ukraińskiej i pokazać panu coś. Za mną jest półka. To jest półka z książkami profesora Stanisława Hartmana, matematyka, mojego ojca, zmarłego 30 lat temu. I tam jest taka szczerba, bo tutaj nie, na górze, ja nie wiem, czy to widać.
Tak, tak.
Brakuje dwóch książek. To nie jest żadna inscenizacja. Ja panu powiem, jakie książki wyjąłem. To jest ciekawe dla pana jako germanisty i Ukraińca. Otóż jedna książka, którą wyjąłem, to jest Heinrich Heine Dichtungen, wydanie berlińskie z roku 1924. I ta książka, należąca do mojego ojca i pewnie być może jego matki wcześniej, sąsiaduje z taką książką. Nie wiem, czy od razu poznaje pan profil tego pana, który tutaj jest.
Chyba tak, chyba już mówiliśmy o nim.
Tak, to jest Taras Szewczenko, tom drugi poezji. Wydawnictwo kijowskie, Kijów 1939. O, tu jest. Także możecie państwo przekonać się i pan na własne oczy, że starej daty, rocznik 1914, polski profesor, intelektualista, ma sobie na półce ulubionych swoich autorów i Heine sobie stoi koło Tarasa Szewczenki. On oczywiście czytał tego Heinego po niemiecku, a Szewczenkę sobie czytał po ukraińsku. Mam nadzieję, że to jest dla pana sympatyczne. Takie to doświadczenie.
O, nader.
Więc ja panu powiem, że jak pan będzie kiedyś w Warszawie, bo ja mieszkam w Warszawie, bądź w Wrocławiu, to bardzo proszę dać znać. Ja panu ten tom z półki polskiego przedwojennego intelektualisty, ten tom Szewczenki, ofiaruję. Mam nadzieję, że to w dobre ręce trafi, na pewno w dobre ręce, i że to będzie taki gest przyjaźni polsko-ukraińskiej w środowisku, powiedzmy sobie, literacko-akademickim. Także ma pan u mnie tę książkę, ten tom drugi, poezję Szewczenki. Ja tego po ukraińsku już nie przeczytam. Jednak.
Oby się tak stało.
Także zapraszam. A teraz poproszę pana o swoją opinię na temat tej hipotezy przyszłego rozpadu Rosji.
Tak, najpierw muszę powiedzieć, że ta geopolityka to nie jest moją najmocniejszą rzeczą, moją najmocniejszą stroną. Aby tak wrócić do poezji i do literatury i do kolegów moich, to wspaniały poeta i pisarz ukraiński, bardzo wiadomy zresztą też w Polsce, albo przede wszystkim w Polsce i w Niemczech, Juri Andruchowicz, którego tutaj nie trzeba przedstawiać, to kiedyś przeciwko temu pojęciu geopolityki zaproponował taką wspaniałą rzecz jak geopoetyka. Z tą geopoetyką to jestem chyba bliżej. A co dotyczy tego pytania geopolitycznego, tak, taka możliwość jest. Ale myślę, że to tak mocno jest usadzone w dziejach, w historii. A historia znowu dla mnie, kiedy chodzi nie o przeszłość, a o proces. I tutaj ja się różnię od Hegela bardzo, który uważał, że ten ruch historyczny jest predestynowany. Uważam, że jest coś takiego jak wiarygodności albo nawet możliwości, ale nie ma nieunikności w tych dziejach. Także Rosja oczywiście może się rozpaść, może nastąpić taka klęska głęboka, która doprowadzi do takiej dezintegracji nawet Rosji, ale to się daleko nie musi stać. I tutaj nie ma żadnej właśnie takiej nieunikności, bo są bardzo różne inne wiarygodne opcje, na przykład, że nawet jeżeli Rosja tą wojnę przegra w ten albo inny sposób, to zawsze znajdzie wielu sposobów podać tą sprawę tak, że tą wojnę nie przegrała. Bo mówiliśmy już o propagandzie rosyjskiej państwowej. Ona za 30 lat ostatnich, nie mówiąc już o dziesięcioleciach Związku Radzieckiego, ale zwłaszcza w ostatnie 30 lat została tak rafinowana i doprowadzona do takiej kondycji, że potrafi powiedzieć no, dosłownie wszystko. I to całkiem się może stać, że myśmy tutaj będziemy przekonani, że myśmy zwyciężyły i cała Europa i cały świat demokratyczny będzie to tak postrzegać, a po prostu rzeczywistość zrobiona w Rosji będzie wyglądać zupełnie inaczej, że to Rosja zwyciężyła i że wszystko jest w porządku. Może się stać, że przegrana w Ukrainie doprowadzi rzeczywiście, i to bardzo szybko, albo też nie, do usunięcia Putina od władzy. To jest istotne, bo uważam, że tak dokładnie tak samo jak niemożliwy był Hitler bez Hitlera, jak niemożliwy był frankizm bez Franco, tak i putinizm jest niemożliwy bez Putina. Ale nie znaczy to, że kiedy Putin miałby na przykład zniknąć wskutek różnych rzeczy, czy to jakiejś nieudanej operacji zdrowotnej, czy to jakiegoś wewnętrznego puczu, czy tego, co by było inscenizowane jako organiczne przekazanie władzy w inne ręce, to nawet to zniknie putinizm, to prawda. Bo putinizm bez Putina nie jest możliwy, nie ma sensu, ale nie zniknie, niekoniecznie zniknie same takie sedno, taka kwintesencja tego reżimu rosyjskiego, i on sobie może trwać i trwać i trwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Bo ja tutaj wyliczałem te różne wymiary tej wojny już się zmiłosierdziłem nad państwem i nie chciałem wyliczyć wszystkich, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny wymiar i on jest może centralny. To jest też wojna o przyszłość. To jest wojna głęboko uzasadniona ideologicznie, gdzie chodzi o to, czy w końcu, czy wolność i demokracja mają większe szanse na przetrwanie, czy despotyzm i autorytaryzm. I o to toczy się teraz takie duże dyskusje w wymiarze całego świata. I Rosja może się zupełnie odizolować od tak zwanego światu demokratycznego, czyli światu wolnego, jakby tak troszeczkę po staroświecku by powiedzieli nasze rodzice, ale dostać wsparcie w innych krajach, w autorytarnych Chinach, czy w bardziej takiej dyfuzyjnej i niezdeterminowanej Indii, czy w innych despotiach i sobie dalej istnieć taką zamknięta w sobie cywilizację, na co ona zawsze miała pretensje być osobną, odrobną, osobliwą też, wyjątkową, ja bym powiedział, wielką cywilizacją i może się świat podzielić na także powiem dwie półglobalizacje. Odna półglobalizacja w wymiarze też targu, to handlu, tak, i wymiany technologicznej, wymiany intelektualnej, wymiany duchowej może się odbywać w tym świecie demokracji, a inna wymiana i inna półglobalizacja może się zupełnie odbywać w tej innej części, takiej autorytarno-despotycznej. I to może trwać i trwać i trwać. I zasadniczym dla mnie jest pytanie, jaka Rosja? Czy Rosja, jaką Rosja wyjdzie z tej wojny? Czy ma Rosja wewnętrzny potencjał do przemyślenia, do odnalezienia w sobie czegoś innego? I tutaj bardzo, bardzo wątpię, bo wspomnimy Niemców w roku 1945. To też nie była denacyfikacja dobrowolna. Oczywiście, że tak samo jak, podobnie jak teraz w Rosji, jest ogromna klasa ludzi, którzy myślą inaczej, ale oni są teraz przeważnie albo na emigrację. Państwo zawsze dostrzegacie, ile jest Rosjan w świecie. Wszędzie, gdzie by my nie pojechali, są Rosjanie. Rosjanie bardzo, bardzo często bardzo dobrze wyedukowani i Rosjanie inne, nie podzielające ideały putinizmu i rewanszyzmu, ale oni nie przez przypadek są nie w Rosji, bo w Rosji dla nich już nie ma miejsca. Otóż czy się znajdzie miejsce dla nich na przykład, czy mogą wrócić wtedy, kiedy tam zajdą zmiany i zmienić tą Rosję, czy nigdy się nie odnaleźli miejsce dla nich, czy znajdą się czynniki inne, którzy zmuszą Rosję do zmian. To wszystko, bo i tutaj jest, jak się u nas mówi, tutaj się łamie w otwarte drzwi, bo drobna, ale istotna różnica między hitleryzmem i putinizmem polega na tym, że denazyfikacja Niemiec, Rzeszy III była możliwa, dlatego że nie posiadała ta Rzesz broni atomowej. A kto zachce denacyfikować Rosję z posiadającą broń atomową? Nawet jeżeli dojdzie do dezintegracji, nawet jeżeli odejdą części, ogromne części w Kaukazu, na przykład, albo Azji Centralnej, albo Wschodu Dalekiego, to pozostanie jednak jakaś centralna część tej Rosji dalej posiadająca broń atomową. I to by w skutku musiało, w takim całkowitym skutku, i to by było bardzo, to by był ideal nasz, to by był szczyt naszych marzeń o przyszłości Rosji, udało się nie tylko denacyfikować tą Rosję, ale też rozbroić, tak, jakby i w ogóle dla mnie, jak myśmy do tego doszli, to zawsze postrzegałem to z taką pewną ironią, ale po każdej z tych kolejnych wojen światowych, pierwszą, druga i może teraz za to, co możemy nazwać elementami trzeciej, zawsze zostało pytanie o reorganizacji wspólnoty człowieczeństwa. Tak? Po pierwszej wojnie pojawiła się Liga Narodów, ten Völkerbund, po drugiej wojnie organizacja UNO. Tak. I teraz też stoi ostro bardzo pytania o jakiejś reformacji tego ustroju człowieczeństwa, w co ja bardzo mało wierzę, bo nie wierzę w to, że człowieczeństwo w tej czy innej konfiguracji może sobie poradzić z takim dawnym, archaicznym, ale nieodstępnym od człowieka i człowieczeństwa fenomenem jako wojna. I to byłoby jedna kwestia, ale inna kwestia. Dla mnie najbardziej konsekwentnym skutkiem tej wojny miałaby być rezygnacja od broni jądrowej na całym świecie. Po prostu jej całkowita likwidacja. Dlatego, że teraz myśmy wyraźnie widzimy, do czego to może doprowadzić, kiedy po prostu reżim barbarzyński, kiedy państwo terroryst posiada broń atomową i szantażuje nią cały świat i zagraża. I z tego nie ma dobrego wyjścia. Także te perspektywy. I jeszcze jedno, tak wygląda, że dla mnóstwa ludzi i dla bardzo wielu analityków, ekspertów, polityków, ta dezintegracja Rosji wygląda jeszcze o wiele, wiele, wiele bardziej groźna niż istnienie Rosji nawet w takiej postaci, w jakiej ona jest. To bardzo przypomina te refleksy Zachodu na początku dla zachowania Związku Radzieckiego. Pamiętamy, że Bush starszy starał się z całych sił utrzymać ten związek i Helmut Kohl też się starał utrzymać ten Związek Radziecki w całości. Także są też poważne bardzo siły i interesy, które nie chcą do tego doprowadzić, żeby Rosja się dezintegrowała. Także to wszystko jest otwarte, bardzo otwarte i bardzo, bardzo dramatyczne pytanie. Jedyne, czego jestem pewien, jakże możemy mówić o jakichś pewnościach, to jest taka dla mnie taka uderzająca prawie analogia, że wiek XX minął pod znakiem tego, co się nazywało Die Deutsche Frage. Ten pytanie niemieckie trwało i poznaczyło całe 20. stulecie. I moim zdaniem wiek XXI jest i będzie nadal wiekiem, kiedy się rozwiązuje tak czy inaczej to, co możemy nazwać ruski wopros. Z tym, że ruski wopros jest o wielu, wielu bardziej dramatyczny niż Deutsche Frage. Chociaż te Deutsche Frage tyle przyniosło, tyle ofiar i tyle męk i tyle nieszczęść.
To bardzo ciekawa figura retoryczna. Ja bym jeszcze dodał Jidysze Frage do tego wszystkiego, ale to warto zapamiętać, że było z XX wieku Deutsche Frage, a XXI ruski wopros. To naprawdę interesująca perspektywa. Muszę powiedzieć, czy pan się zgadza z tym, co piszą w Polsce gazety, że nawet jak Putin jest chory albo go wyślą do sanatorium, jak to się tutaj pisze, to będzie albo jakiś Szojgu, albo jakiś Petruszenko i to wszystko jedno, bo to będzie taki sam reżim, a demokraci i tak nie mają szans dojść do władzy, bo gdyby nawet sam Nawalny się zjawił w Moskwie, co jest w tej chwili niewyobrażalne, to on i tak będzie autorytarnym przywódcą, bo takiego przywódcy sobie Rosjanie życzą. Czy pan się zgadza z tą teorią?
Tak, tak i nie, bo jestem przekonany o to drugie, że tak, że w końcu Rosja dostanie takiego przywódca, którego sobie życzy, który jest wyraźnikiem takich najgłębszych takich pożądań i a poniżenie Ukraińców niestety należy do takich esencjalnych rys, takich esencjalnych oznak tej takiej rosyjskiej rzeczywistości. Ale nie zgadzam się z tym, że to jest wszystko jedno, czy to będzie jakiś tam Patruszew, dajmy na to, albo Kasparow na przykład, czy Nawalny, tak? Bo jednak są te gradacje, są różnice i te różnice są bardzo istotne. Tak, Nawalny też jest, możliwe, że jest on w głębi swego serca też wielkorosyjskim imperialistą, ale praktyki tego imperializmu też są możliwe różne, tak? Bo są praktyki na przykład imperialistyczne Wielkiej Brytanii po dzień dzisiejszy, ale one się istotnie różnią od tych rosyjskich i też od chińskich. Także nie wierzę w to, po pierwsze, nie wierzę w to, że się szybko odbędzie denacyfikacja Rosji, że Rosja się odmówi od tego bardzo głęboko zakorzenionego szowinizmu. Nie wierzę w to, że większość Rosjan nagle uwierzy i zaakceptuje i zacznie szanować niepodległość i odrębność ukraińską. O powagę już nawet nie mówię, ale po prostu o akceptacji. Ale wierzę w to, że pod ciśnieniem wymóg rzeczywistości jest możliwe bardziej cywilizowane albo mniej barbarzyńskie, albo mniej kanibalistyczne praktyki prowadzenia polityki zewnętrznej, i to znaczy też stosunków rosyjsko-ukraińskich.
Drogi panie i drodzy państwo, zrobimy teraz jeszcze jedną przerwę. Nasz gość będzie mógł chwilę odpocząć od mówienia w obcym języku. To jest, ja bardzo przepraszam, że do tego wysiłku pana zmuszam. Ja sam wiem, jak to jest bardzo trudne 2 godziny gadać w obcym języku. Moje pytanie na po piosence jest trochę kłopotliwe. Myślę, Ukraińcy doznali bardzo wiele krzywd ze strony Rosjan. Przede wszystkim zagłodzenie 2 milionów Ukraińców w latach 30., ale tych krzywd było jeszcze później znacznie więcej różnych innych i teraz nadal doznają krzywd. Ale jednak no, te tożsamości ukraińska i rosyjska trochę na siebie nachodzą. Ta ukraińska wytworzyła się przez ostatnie stulecia tak jakby trochę równolegle, w jednym kotle się uważyła z rosyjską. W związku z tym, mimo tej opresji, wielowiekowej nawet w pewnym sensie, a na pewno dwudziestowiecznej i dwudziestopierwszowiecznej, no bardzo wielu Ukraińców, w środkowej Ukrainie i we wschodniej głównie, Ukraińców rosyjskojęzycznych albo mówiących jakimś pośrednim dialektem, jakimś surżykiem. Bardzo wielu jest bardzo silnie związanych z rosyjskością, z rosyjską kulturą i nawet jeśli teraz znacznie bardziej czują się Ukraińcami i tworzą ten polityczny naród ukraiński, no to jednak jest to ludność bardzo braterska kulturowo w stosunku do Rosji. I moje pytanie brzmi, co zrobić, żeby w tym okropnym antagonizmie, konflikcie z Rosjanami, nie zgubić tego dobra kulturowego, którym jest wspólna kultura w dużym stopniu, ukraińska i rosyjska. Czy na przykład jest w Ukrainie obecnie no, jakby bojkot kultury rosyjskiej? No pewnie części tak, ale czy taki globalny? I czy może sobie pan wyobrazić jakieś takie cięcie, taką trwałą demarkację kultury rosyjskiej i ukraińskiej? Bo ja może wyobrazić sobie mogę, ale uważam to za bardzo niesłuszne i niepotrzebne. I jestem przeciwnikiem takiego radykalnego bojkotu kultury rosyjskiej teraz w Polsce i w innych krajach. Uważam, że bojkotować trzeba tylko kolaborantów, takich wielkorusów bądź zwolenników tyranów rosyjskich z Putinem na czele, a nie kulturę rosyjską jako całość. Więc to jest pytanie o to, no, tą sprzeczność między stanem konfliktu a powinowactwem kulturowym i o to, jak tę sprzeczność opracować instytucjonalnie, czy trzymać się jednak tego wspólnego dziedzictwa, czy właśnie wzmacniać tę różnicę po to, żeby tym mocniej podbudować własną ukraińską tożsamość. To jest pytanie na po piosence, a teraz gramy 2. i ostatnią piosenkę, droga pani realizatorko.
Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
Drodzy państwo, jest z nami pan Juri Prochaszko, krajny germanista, intelektualista, tłumacz. Rozmawiamy o sprawach ukraińsko-rosyjskich i trochę też polskich. Pytanie przed przerwą dotyczyło tego, jak będą wyglądać stosunki kulturowe, może też emocjonalne między Ukraińcami, zwłaszcza tymi rosyjskojęzycznymi, a Rosją, Rosjanami no, w obliczu obecnego konfliktu no i w przyszłości.
Tak, to nie warto i mówić, to jest niesłychanie skomplikowane. Kwestie niesłychanie trudne to jest do przemyślenia. Dlatego chciałbym zacząć od afektu, od tego, co się dzieje teraz, tu. Tak, u nas w Ukrainie teraz od 24 lutego tego roku trwa bardzo ważna kampania, bardzo ważna akcja, która się nazywa Cancel Russian Culture. I to jest wymoga, która nie wzywa do likwidacji albo do zniszczenia rosyjskiej kultury, tylko do jej przemyślenia. I też na poziomie międzynarodowym to jest akcja, która wzywa do tego, żeby podobnie jak odbywa się bojkot rosyjskich sportowców na przeróżnych arenach świata, podobnie traktować ludzi rosyjskiej kultury. I jeszcze trzecia rzecz, która jest dla mnie najbardziej istotna, to ten apel mieści w sobie taką prośbę nas, Ukraińców, do ludzi bardziej zachodnich. Nie próbujcie nas teraz mierzyć, tak? Przemierzyć. Nie próbujcie robić teraz takich akcji, na przykład zapraszania ukraińskich i rosyjskich pisarzy na jedną dyskusję.
A, żeby nie konfrontować z was, tak, nie zostawiać.
Tak, tylko że to, co ja chciałem powiedzieć, to jest akurat przeciwieństwo do konfrontować. A mianowicie to, co się po niemiecku nazywa versöhnen, czyli przymierzyć, tak? Przymierze to nazywa się chyba tak, nie?
Zestawiać. Tak.
Tak. Nie robić pokoju między nami. Nie złagodniać. Nie dlatego, że to jest niemożliwe.
Nie godzić na siłę.
Nie godzić
na siłę.
Tak. I te.
A ktoś tak robi na Zachodzie, bo w Polsce nie.
Tak, bardzo, bardzo dużo. Tak. Osobliwie na początkach tej wojny, to od razu w różnych krajach, w Niemczech, we Francji, na różnych festiwalach literackich, na różnych biennale, to były takie próby zrobić takie dyskusje z udziałem rosyjskich i ukraińskich artystów, pisarzy, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, wychodząc z takiego bardzo liberalnego przedstawienia o tym, że każdy ma prawo na swoją opinię, tak, na swój głos, i to musi być równowaga tych opinii. I zresztą próbował to robić też papież Franciszek na Wielkanoc, kiedy podał taką ideę, że ten krzyż ma
nieść... Ukrainiec z Polką, tak.
Tak.
I... W Polsce zapewniam pana, przepraszam, ale zapewniam pana, że takich tendencji nie ma, jesteśmy na te sprawy bardzo wrażliwi i żadnego protekcjonalnego i z tak zwanego symetryzmu, nowe polskie słowo,
tak,
bardzo przydatne,
tak.
Żadnego protekcjonalizmu, symetryzmu i takiego pseudoliberalnego organizowania sytuacji konsensualnych w Polsce nie ma, uważamy to za wysoce niestosowne w okresie wojny i wiedząc, że Niemcy czasem mają takie tendencje, jesteśmy zdecydowanie temu przeciwni. To jest jednoznaczne, w Polsce nie ma tego problemu.
Nie dlatego, że to jest niemożliwe w ogóle, ale to jest długi proces, który potrzebuje swego czasu i tego czasu myśmy potrzebujemy, bo w przeciwnym przypadku to nie może nie nie prowadzić tylko do retraumatyzacji. I to dlatego to nie ma sensu. I to jest znaczeniem tego hasła cancel Russian culture, a nie wezwania do zniszczenia tej kultury. Teraz rzecz też aktualna. Jak pan zupełnie wie, ta wojna doprowadziła do takiej kolejnej fali derusyfikacji ukraińskiej przestrzeni publicznej jako reakcja, jako oburzenie czy ohyda też na tą wojnę, to w większości miast, i to takich, gdzie to było do tej wojny, to było nie do pomyślenia. W Charkowie. Charków jest na niemal 100% rosyjskojęzyczny. I ilość toponimów, nazw ulic, placów, ilość pomników dla działaczy rosyjskiej kultury jest tam ogromna. Ja nie mówię o Lwowie czy o Galicji. Mówię o Charkowie albo Mariupol. Tak? To jest niesamowite. To jest taka reakcja. I powoli przychodzi takie przekonanie i staje się coś bardzo, bardzo oczywiste, co było mniej oczywiste dla niektórych było, ale było mniej oczywiste przed tym, że tak zwana wielka rosyjska kultura nie jest przez to wielka i miała ona w tej przestrzeni, o której pan mówił, że bardzo, bardzo stosownie mówił, że za tym stoi bardzo długie stulecie takiego splątu bardzo ciasnego, takiej bliskości, czyli takiej syntezy. Ale w każdym razie ta ilość nadproporcjonalna nazw ulic czy toponimów, pomników dla Puszkina, Tołstoja czy Czechowa nie jest wynikiem jakiegoś szczególnego zachwycenia Ukraińcami rosyjską kulturą, która w niektórych swoich wymiarach jest naprawdę wielką i światową. Oczywiście, że tak. A tylko jest skutkiem kolonializmu po prostu sowieckiego, tak? I to jest pomniki Puszkina w małych ukraińskich miastach i miasteczkach, takich jak, dajmy na to, Mukaczewy na Zakarpaciu, tak? Tylko dopiero teraz był demontowany parę tygodni temu pomnik Puszkinu w Mukaczewie, na Zakarpaciu, to. A do tych czasów nikt nie myślał o tym, żeby go demontować, tego Puszkina, tak? Od Puszkina do Putina jest droga bliższa, niż by się mogło wydawać, dlatego że te pomniki Puszkina nie powstali wskutek tego, że Ukraińcy jakoś szczególnie tego chcieli. I czcząc tą kulturę, stawili te pomniki, tylko to była typowa polityka kolonialna imperium, która markowała tą przestrzeń również pomnikami, dajmy na to, Lenina, Dzerżyńskiego, czy wcześniej Stalina, jak i pisarzy. I dlatego się tak dużo tych pomników i nazw w Ukrainie znajduje. I ten proces jest po prostu uświadomieniem tego. Jest też procesem dekolonizacyjnym, co nie znaczy, że zaczną zaraz palić książki i wyrzucać z bibliotek klasykę rosyjską. Podobnie jest, widzę, że pan chce coś wtrącić.
Tak? Nie, ja bardzo uważnie słucham. Aha. Nie.
Tak, podobnie jak jest z programem szkolnym, tak? Jakby w szkołach ukraińskich jest taka dyscyplina, która się nazywa literatura światowa, już nie rosyjska, to było wcześniej, ale literatura światowa i uczą bardzo rzetelnie uczniowie, ale jeszcze tym efektem takim postkolonialnym jest też, że miara czy proporcja autorów rosyjskich jest po prostu nieproporcjonalnie duża. Tak. Albo na przykład jak mówimy o takich skomplikowanych materiach jak taki hybrydne identyczności, tak? Na przykład jako pytanie, jak my powinni lokalizować Bułgakowa, tak? Urodził się w Kijowie, mieszkał w Kijowie, pisał po rosyjsku, był wielkorosyjskim szowinistym. Potem, tak, niech pan sobie przypomni Białą Gwardię, tak, albo Dni Turbinnych, tak, to jest po prostu, mimo tego jest wielkim pisarzem, bez żadnego wątpienia, ale dlaczego się tak stało, że ta pamięć o Bułgakowie w Kijowie stała się tak nieproporcjonalna wielka, na przykład w porównaniu z Jarosławem Iwaszkiewiczem, który się też przecież urodził w Kijowie, pisał po polsku, był wybitnym pisarzem. Nie jest w moim guście teraz dyskutować o tym, kto był większy estetycznie. Dla mnie oba są bardzo potężni pisarze, ale nie ma ani ulicy Iwaszkiewicza, ani Muzeum Iwaszkiewicza w Kijowie. I tak się stało właśnie wskutek tego, że ta kultura rosyjska pod protektoratem sowieckim, czyli imperialnym, miała zawsze taki osobliwy, imperialny status. I dlatego się mogła tak mocnie tutaj ukorzenić. I coś będzie dalej działo z tym. Po pierwsze, jestem takim, ma taki dość pesymistyczny pogląd na istotę kultury, bo dla mnie kultura to jest fenomenem o tyle plastycznym, że może mieścić w sobie wszystko. Kulturę może obsługiwać najwyższe humanistyczne ideały, jak na przykład u Janusza Korczaka, ale kultura też może być bardzo nihilistyczna, na bardzo dobrym albo nawet wybitnym poziomie estetycznym może mieścić rzeczy nieludzkie, albo też innymi słowy. Dla mnie kultura to nie jest żadne przeciwieństwo wojnie. Myślę, że kultura i wojna się wspaniale wzajemnie mogą, nie muszą, ale mogą się uzupełniać. Myślę, że kultura może kwitnąć też w społeczeństwach bardzo, bardzo despotycznych, czego świadectwem jest na przykład Związek Radziecki albo dajmy na to Rzym starożytny, prawda? Także jak mówimy o przyszłość rosyjskiej kultury w Ukrainie i w naszej recepcji, to tutaj jedną rzeczą jest już ta, o której mówiłem, tak? To jest takie nowe przypatrzania się do tej kultury, o ile ona jest nośnikiem tego elementu szowinistycznego, czyli i to może być noblista. Wspomnimy o Sołżenicynie, tak? Wybitny dysydent laureat Nobla z literatury, wybitny pisarz, ale zdecydowanie wielkorosyjski szowinista, zdecydowanie antyukraiński. Nie znaczy, że my musimy przestać czytać przez to Sołżenicyna, czy Tołstoja, czy Puszkina, ale musimy zrewidować tą miarę ich obecności w naszej przestrzeni, refleksję o tym, w jaki sposób ta miara stała się tak wysoka i też przypatrywanie się ku nim merytorycznie w pytaniach treści. I wtedy można sobie krytycznie z tym zupełnie poradzić, bo też mamy dwa grandiozne przykłady, bardzo, bardzo dla mnie wyrazisty. Taki wspaniały Rudyard Kipling i taki wspaniały Joseph Conrad, prawda? Dwa wybitne pisarze brytyjskie tej samej epochy, ale to jest różnica. Tak, różnica w tym przekazaniu. I tutaj zdecydowanie wolę Konrada, minując już ten wątek, że jest rodakiem, ale mniej z tym. Także to jest, myślę, że to jest proces, który będzie trwać długie, długie, długie lata i musi się zostać przedmiotem dyskusji bardzo rzetelnych, bardzo rzeczowych, bardzo ostrych, też w przyszłości też wspólnych, rosyjsko-ukraińskich. I to jest pytanie otwarte, tak?
Dobrze, coś się nam troszkę zaczyna zrywać, więc przejmę głos, jeśli można. My Polacy też oczywiście w znacznie mniejszym stopniu, ale troszkę też byliśmy wciągani najpierw przez Rosję carską, a potem przez Rosję komunistyczną w ten krąg kultury rosyjskiej. Mój dziadek kończył w Warszawie rosyjskojęzyczne gimnazjum grubo przed I wojną światową, znał doskonale rosyjski. Mój ojciec odziedziczył zamiłowanie do rosyjskiej kultury po swoim ojcu. W ogóle wśród inteligencji żydowskiej, takiej warszawskiej, funkcjonowało się równolegle w trzech kulturach, w trzech językach, niemieckim, rosyjskim i polskim. Jakoś tam doszli do ładu z tym. Mnie uczono od dziecka rosyjskiego w szkole. Nie wiązało się to z jakimś cierpieniem, poczuciem jakiegoś takiego molestowania. Raczej to traktowano jako nie bardzo interesujący element edukacji, ale coś tam zostało i jak mi się ten Puszkin przypomniał, się tym Puszkinem nas szczególnie męczono i uczono nas wierszyków Puszkina nawet na pamięć, trzeba było recytować «Lubliu tebie, Pietra tverjenie, lubliu twój strogi, strojny wid, nie wydrżawny tiecienie, biegawoje, granit» i tak dalej. I Majakowskiego jeszcze. Ale myśmy nie cierpieli z tego powodu. To nie było bardzo opresyjne. Ale to tylko tak na marginesie. Państwo oczywiście mieliście u siebie znacznie gorzej. Pan chodził do sowieckiej szkoły, gdzie pewnie ta rusyfikacja była bardzo, bardzo głęboka, daleko posunięta. Pewnie większość lekcji się odbywało po rosyjsku, jak przypuszczam, prawda, w szkole, w której pan chodził. Bo pan chodził do szkoły we Lwowie czy w Stanisławowie? O, przestaliśmy słyszeć, nie słyszymy pana.
To chyba...
O, teraz dobrze.
Tak, w Stanisławowie, czyli w Iwano-Frankiwsku już wtedy, tak. Tak.
W Iwano-Frankiwsku. Czy to było, ta szkoła była, większość lekcji było po rosyjsku czy po ukraińsku?
Nie. To było, ponieważ to było tak daleko na zachodzie kraju, w Galicji.
Po ukraińsku.
Chociaż to słowo Galicja wtedy było zakazane, ale jednak to były różne szkoły. Tak? Były szkoły ukraińskojęzyczne, były rosyjskojęzyczne. Myśmy mieli ukraińskojęzyczną z z szczególnym naciskiem na niemiecki. Ja się uczył niemieckiego od pierwszej klasy. Ale miałem przyjemność uczyć rosyjskiego. Oczywiście rosyjski miał rosyjski język i literatura w każdej szkole sowieckiej mieli miejsce po prostu prominentne. Także ja od drugiej klasy się uczyłem i muszę powiedzieć, że nigdy nie odczuwałem tego mego rosyjskiego, którym władzę bardzo dobrze, jako jakiejś tragedii, czy jako jakiejś... Tak, to był przymus, tak patrząc...
Ale nie
ale to też było... Ach, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. To jest to też wzbogacenie, tak? I to jest coś, co Niemcy nazywają Gewinn. To jest takie wzbogacenie i zawsze był bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że mam jeszcze tą perspektywę, że mogę czytać, rozmawiać i rozumieć po rosyjsku. I nigdy nie postrzegałem to jako wadę, wręcz przeciwnie. Tylko, że nie kosztem własnej tożsamości.
Nasz program zbliża się do końca, mamy jakieś 5 do 7 minut i mam do Pana prośbę na koniec. Chciałbym powstrzymać się od zadania ostatniego pytania, tylko poprosić Pana, żeby powiedział Pan coś od siebie, co ma Pan ochotę powiedzieć łącznie i Polakom, i Ukraińcom, w tych okolicznościach, no w związku z naszymi relacjami, w związku z sytuacją. Jeśli można, gdyby zechciał Pan te parę słów, 2-3-minutową wypowiedź powiedzieć po polsku, ale także po ukraińsku. Mam nadzieję, że dzięki temu gdzieś to zostanie wycięte z naszego programu i może będzie, miejmy taką nadzieję, funkcjonować sobie w internecie i dotrze do liczby ludzi. Także bardzo proszę. Ostatnie kilka minut dla Pana.
Dziękuję Panie Profesorze. Rzeczywiście mam coś na sercu, jak to u nas się mówi. Mam słowo, z którym chciałbym się zwrócić również do Polaków, jak i do Ukraińców. Jednak Ukraińców, tych, którzy się w tym momencie, w tych czasach znajdują w Polsce i docierają do mnie ostatnio różne bardzo rzeczy. Jako zawsze, tak, wojna odkrywa takie największe, najwyższe wymiary człowieka, ale też najniższe, takie paskudne. I domyślam się i słyszę też, że współżycie Polaków i Ukraińców w Polsce teraz, w tych tygodniach i miesięcach, ma też te obydwie te strony. Strony takiej najwyższej próby solidarności i zrzeczenia i gotowności pomocy, ale też trudności, które wynikają z tego współżycia. Dlatego bardzo bym chciał poprosić Ukraińców, którzy są teraz w Polsce, które są uchodźcami tam i doznali gościnności polskiej, żeby pamiętali o tym i żeby nie zmarnowali tego. A Polaków proszę o cierpieniu. Cierpieniu wycierpieć nas jeszcze troszeczkę dłużej, bo tak się zapowiada ta wojna nie na krótko. I wiem, że gość jest dobry, jak to się mówi, po niemiecku się mówi, der Besuch beginnt am dritten Tag zu stinken. a gość zaczyna śmierdzić na trzeci dzień. To jest prawda, bo gości lubimy też za to, za dwie rzeczy, kiedy oni się zachowują jako goście właśnie, a po drugie, jak jest perspektywa, że przestaną być tymi gośćmi i sobie wyjedą. To moja prośba do Polaków polega na tym, bardzo proszę, pocierpicie jeszcze troszeczkę, nawet troszeczkę dłużej, bo to może być jeszcze nie na jeden miesiąc i nie na parę miesięcy. I bądźmy wzajemnie sobie przytomni tego, co się dzieje teraz, i pamiętamy, że ludzie są właśnie takie, jakie są. Mają bardzo wysokie i mają bardzo, bardzo przykre w sobie strony. I aby jakbyśmy to pamiętali, że to może pomoże nie doprowadzać do takich rozczarowań głębokich, wzajemnych. To chyba tyle.
Bardzo dziękuję. Myślę, że my Polacy chcielibyśmy być nie tyle cierpliwi przez długi czas dla naszych ukraińskich gości i przyjaciół, tylko po prostu chcielibyśmy być zawsze gościnni i zawsze pomagać tak, jak potrafimy i przyjaźnić się. A trudności i kłopoty związane z przyjmowaniem uchodźców po prostu wspólnie i spokojnie rozwiązywać na co dzień. Tak się dzieje od tego dłuższego czasu. Mam nadzieję, że to jest początek nowej epoki w stosunkach Polski z Ukrainą i Polaków z Ukraińcami. Mam nadzieję, że nasz dzisiejszy gość Jurko Prochasko, który łączy się z nami z zachodniej Ukrainy, wkrótce zagości w Polsce z wykładami, spotkaniami, w każdym razie ze swojej strony też oferuje w tej materii pomoc, też jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mam nadzieję, że się tutaj w Polsce spotkamy niedługo, a tymczasem serdecznie dziękuję panu za udział, za cierpliwość, bo długo musiał pan mówić po polsku. Bardzo podziwiam to, że pan zna tyle języków i wśród nich również polski. Do zobaczenia przy kolejnej okazji i dziękuję wszystkim słuchaczom, słuchaczkom, widzom, widzkom za udział i do zobaczenia w następnej audycji. Do widzenia.
Do pobaczenia.
Reset Obywatelski.